Witam Państwa, Lech Pilarski. Świat technologii cyfrowych przyspiesza, pojawiają się nowe propozycje i rozwiązania rewolucjonizujące nasze życie. Można już na przykład odwiedzać sklepy bez sprzedawców na żywo w realu. Wszystkie transakcje za wybrane artykuły są naliczane automatycznie, kiedy minie się sklepowe bramki. Sztuczna inteligencja pomaga nie tylko rozpoznawać terrorystów, ale także umożliwia firmom tworzyć bardziej precyzyjną reklamę sprzedawanych produktów. Na drogi wyjeżdżają już autonomiczne pojazdy, dlatego na przykład firmy ubezpieczeniowe mają niezły orzech do zgryzienia przy tworzeniu nowych polis. Kto bowiem zapłaci za szkody, jeśli wypadek spowodował autonomiczny pojazd, bo właśnie kierowca zdrzemnął się, powierzając kierowanie automatowi. Tworzy się także nowa jakość w kooperacji firm, to tak zwane blockchainy. O wyzwaniach technologicznych w 2018 roku opowiemy dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu dzisiaj goszczą Łukasz Stypułkowski, Product Manager, oraz Marcin Bartoszuk, Chief Technology Officer z firmy Software Hut. Witam panów.
Witamy, dzień dobry.
Chief Technology Manager, czy oficer. Jak to rozumieć?
Marcin, CTO.
CTO to jest angielski odpowiednik dyrektora technologicznego.
A Product Manager? Człowiek odpowiedzialny za...
Za produkt, tak w dużym skrócie.
Czyli
za rozwój produktu.
Rozumiem. To teraz państwo również rozumieją, kogo gościmy w naszej firmie, a skupmy się na owych wyzwaniach technologicznych, które czekają nas w 2018 roku. Jeden z waszych szefów to ładnie opisał w takim specjalnym dokumencie. 7 trendów technologicznych, czyli co nas czeka w tymże roku. I na pierwszym miejscu pan Robert Strzelecki, bo on jest autorem owych wynurzeń, stwierdził, że internet rzeczy to będzie to, co zmieniać będzie w tym roku się bardzo i zmieniać również nasze życie.
Dokładnie tak. Internet rzeczy już nie tylko w tym roku, bo internet rzeczy to
jest
pojęcie, które jest znane już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak rok rocznie to cały czas ewoluuje. Powstają nowe pomysły, powstają nowe rozwiązania, które wykorzystują różnego rodzaju urządzenia z tej działki IoT. Tak? Już wcześniej było słychać o inteligentnych pralkach, inteligentnych lodówkach, czyli części składowych inteligentnego domu, gdzie wszystko tak naprawdę możemy zarządzać ze swojego smartfona. Możemy sobie ustawiać różnego rodzaju harmonogramy pracy, czy to pralki do prania, czy to suszarki później do suszenia.
Ogrzewania domu
i tak dalej. Dokładnie tak. Nasza firma również... już jakiś czas temu weszła w tą działkę IoT. Też szeroko wykorzystujemy tą technologię, zarówno w produktach naszych klientów, jak i w naszym własnym produkcie, który to jest aplikacją do szeroko pojętego zarządzania biurem. Tutaj, jeżeli chodzi o IoT, korzystamy w szczególności z beaconów, czyli malutkich urządzonek, które możemy rozmieszczać w różnego rodzaju miejscach, tak? Czyli na przykład w różnego rodzaju częściach naszego biura, jak również inteligentnych czujek, które pokazują realną zajętość pomieszczenia. I teraz podając taki realny przykład, załóżmy, że mamy duże biuro, w którym jest bardzo dużo sal konferencyjnych, tak? Często bywa tak, że wszystkie te sale są oznaczone jako zarezerwowane. Jeżeli mówimy o salach konferencyjnych, które są przeszklone, nie ma problemu, można tam podejść, zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście siedzi w tej sali, czy też nie. Natomiast co w przypadku, jeżeli te sale są całkowicie zamknięte, odizolowane i drzwi również nie są przeszklone? Sala może być rzeczywiście zarezerwowana i rzeczywiście ktoś może tam być, a być może ktoś zarezerwował... Spotkanie zostało odwołane, ale już odwołać tej salki,
tej rezerwacji nie zrobił.
W związku z czym tu też klienci zgłosili taką realną potrzebę, żeby aplikacja była zintegrowana z czujkami, które dodatkowo informują o realnym stanie zajęcia danej sali konferencyjnej.
Bo muszę przyznać, że jak jest jakiekolwiek spotkanie i co chwilę ktoś zagląda, patrząc, czy sala jest zajęta, czy też pusta, to strasznie zbija z pantałyku i
jest
w stanie zepsuć sporo krwi, szczególnie osobie, która prowadzi konferencję jakąś.
Dokładnie tak. A wracając do beaconów, Tutaj w naszej aplikacji wykorzystujemy beacony między innymi do lokalizacji wewnątrz budynku. Jeżeli mamy duży biurowiec, jeżeli jesteśmy nowym pracownikiem, to taka aplikacja naprawdę jest bardzo pomocna. Załóżmy, to
nie
jest...
Nie trzeba przewodnika, spokojnie możemy tak, się jest. Zorientować, gdzie pójść i jaka droga jest do pokonania.
Dokładnie. Prosty przykład. Zamawiamy sobie jedzenie grupowo w firmie, ja jestem nowy. Wiem, że ktoś zamówił, ale nie wiem, gdzie ta osoba siedzi, nie wiem, jak do niej dotrzeć. Uruchamiam aplikację i mam nawigację wewnątrz budynku, która prowadzi mnie do tej osoby.
To jest jeden z przykładów, który można wykorzystać, ale jeśli chodzi o internet rzeczy, to wszystko jednak wiąże się z mocami obliczeniowymi, ze zdolnościami do przekazywania sobie treści i między innymi no, przewiduje się, że będzie Bluetooth 5. Albo już nie 4G, a 5G sieć. To są te nowe możliwości, które będą umożliwiały przekazywanie znacznie większych danych, większej liczby danych, ilości danych między urządzeniami.
Dokładnie tak, bo trzeba pamiętać o tym, że teraz wiadomo, każdy już ma smartfon, być może nawet więcej niż jeden smartfon, tak? Im więcej tych smartfonów mamy w sieci, tym większą, że tak powiem, rurę do przesyłu danych.
To wymaga.
Większej rury, tak, potrzebujemy. Dodatkowo teraz mamy coraz więcej urządzeń IoT, które też często są wyposażone w karty SIM, więc znowu mamy coraz większą potrzebę osiągania jeszcze, ale to jeszcze większego transferu. No i stąd właśnie mamy ciągły rozwój tych wszystkich technologii.
Kolejny trend przyspieszający, znakomicie przyspieszający, to oczywiście sztuczna inteligencja. Cóż to jest owa sztuczna inteligencja w takim wydaniu, rzekłbym, codziennym? No bo tu nie chodzi o to tylko i wyłącznie, że będziemy tworzyli roboty, które będą myślały, ale no, to jest właśnie ta część ukryta jakby przed naszym wzrokiem, przed odczuwaniem, ale to gdzieś w sieciach się dokonuje. Uczenie się, tworzenie ciekawych, nowych rozwiązań.
Tak, sztuczna inteligencja to też jest bardzo, ale to bardzo szerokie pojęcie. Teraz jest teraz o tym jeszcze głośniej ze względu na robota, który dostał obywatelstwo, tak?
To może woli wyjaśnienia naszym słuchaczom. W Arabii Saudyjskiej powstał robot, czy został przywieziony i władze tego kraju nadały mu obywatelstwo.
Tak.
Czyli maszyna tak. Jeżdżąca czy chodząca, to nie ma już znaczenia, ale dysponująca inteligencją, w związku z tym postanowiono ją wyposażyć również w paszport.
Tak jest. No i to może rzeczywiście powodować pewnego rodzaju obawy, że zaraz tutaj będziemy mieli sceny z filmu Terminator, no ale to nie, to zdecydowanie jeszcze nie te czasy i nie o to chodzi. Natomiast pojęcie sztucznej inteligencji, jej części składowe też były wykorzystywane w technologiach informatycznych od dawien dawna. Weźmy na przykład uczenie maszynowe, tak? Jeżeli podróżujemy sobie po internecie, no to wiadomo, że nie jesteśmy anonimowi. Dane na nasz temat są zbierane z różnego rodzaju boty, tak? Te dane są gromadzone, te dane są później analizowane i na podstawie analizy tych danych następuje pewna nauka, żeby na przykład zaproponować nam jakiś produkt, tak?
Kiedyś... To może się czasami dziwimy, bo szukamy w Google'ach jakiejś określonej rzeczy, bo chcemy coś kupić. A później nagle na naszych stronach internetowych, na portalach, na które wchodzimy, pojawiają się reklamy produktów zbliżonych albo podobnych.
Dokładnie, ale mając na myśli te uczenie maszynowe, powstają rozwiązania dużo bardziej zaawansowane niż te, które znamy z przeglądarek, tak, z wyszukiwarek. Czyli załóżmy, teraz szukam pralkę. Jeżeli ja kupiłem tą pralkę, to ta pralka i tak będzie przez najbliższe dni, może miesiące za mną chodziła w postaci reklam na różnych stronach.
I się zaczniemy wkurzać na ten internet, że ciągle nam tak. Tą pralkę proponuje.
Ale ja już nie jestem tą pralką zainteresowany, bo ja ją mam. A teraz mamy do czynienia z takimi fajnymi rozwiązaniami, które bazując na tych informacjach wprowadzanych przez nas do internetu, one są w stanie przeanalizować z odpowiednim prawdopodobieństwem, czy ja już tą pralkę kupiłem, czy może jeszcze jednak nie. Jeżeli ja tą pralkę kupiłem, to wtedy w reklamach ja nie zobaczę kolejnej pralki, tylko ja zobaczę zestaw akcesoriów do tej pralki. Ja mogę zobaczyć matę wygłuszającą, ja mogę zobaczyć jakąś promocję proszku, tak? I tak dalej, i tak dalej.
I na tym to uczenie polega, że rozpoznawane są potrzeby po naszym ruchu w internecie, po tym, co kupujemy, i podobne czy zbliżone propozycje reklamowe pojawiają się w sieci.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, również robiliśmy kiedyś taki proof of concept, taki prototyp. Chodziło ogólnie o predykcję zużycia energii elektrycznej. I tutaj też bazujemy na pewnej próbce wejściowej. Oczywiście im większa jest ta próbka, tym lepiej jesteśmy w stanie na tych danych się nauczyć i docelowo wyprodukować jakąś predykcję, która po późniejszej weryfikacji może się okazać, że jest naprawdę bliska temu realnemu zużyciu. I na przykład weźmy pod uwagę, nie wiem, elektrownie wiatrowe, elektrownie węglowe i tak dalej, i tak dalej, produkujemy jakąś energię. I na jakiej podstawie my mamy wiedzieć, ile tej energii realnie będzie potrzebne w danej jednostce czasu? Musimy się nauczyć na podstawie rzeczywistego poboru energii przez gospodarstwa domowe, przez firmy. Wtedy, jeżeli tą próbkę mamy już odpowiednio dużą, jeżeli wykorzystamy odpowiednie algorytmy, odpowiednie wygładzanie, tak, odpowiednie klasyfikatory, później odpowiednie wygładzanie, jesteśmy w stanie uzyskać w miarę realne, bardzo przybliżone do realnych wartości, żeby wiedzieć, ile na dane miesiące tej energii powinno być produkowanej, co też wprowadza koniec końców niesamowite oszczędności finansowe dla firm produkujących energię.
To tyle, jeśli chodzi o internet rzeczy i sztuczną inteligencję, a za chwilę w naszym programie porozmawiamy o kolejnych technologicznych wyzwaniach 2018 roku. Rozmawiamy dzisiaj o wyzwaniach technologicznych obecnego roku. W studiu, przypomnę, Łukasz Stypułkowski, Product Manager, oraz Marcin Bartoszuk, Chief Technology Officer z firmy Software Hat. Mówiliśmy do tej pory o internecie rzeczy, o sztucznej inteligencji, do której jeszcze powrócimy, ale teraz no, taką sporą karierę robi pojęcie pod nazwą blockchain. Cóż
dokładnie
to jest?
Blockchain tak naprawdę technologia, która zyskała bardzo dużą sławę w przeciągu 2017 roku. Wszyscy kojarzą blockchain głównie z kryptowalutami. Dobrze i nie do końca. Blockchain to tak naprawdę technologia, która powstała ze względu na powstanie nowej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin. Jednak należy pamiętać, że ta cała technologia blockchain służy nam głównie do przesyłania informacji i eliminowania informacji nierzetelnych i ma to jakby w tym swój wielki udział, duże jakby bezpieczne szyfrowanie tych danych.
Po co to ten blockchain jest stosowany? Bo on przechodzi już na całą część, rzekłbym, transakcyjną, towarzyszącą obrotowi gospodarczemu.
Tak, w przypadku blockchaina jego główną zaletą jest rozproszenie informacji dotyczących transakcji. Rozproszenie oczywiście zabezpieczonych, zaszyfrowanych informacji na temat transakcji. Im więcej mamy jednostek, różnych jednostek obliczeniowych w tej całej sieci blockchainowej, na przykład Bitcoina, tak, tym w większej liczbie miejsc informacja o naszej transakcji jest przechowywana, co przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo tej transakcji, tak? Mamy dużo większe bezpieczeństwo, że informacje na temat tej transakcji nie wyparują w powietrze.
No, ale bywa też tak, że za coś płacimy, zanim bank przeleje te pieniądze do naszego kontrahenta, to upływają dni. A jak wiadomo, pieniądz jak gdzieś leży, to nie przynosi zysku. Powinien być szybko wydawany, albo informacja o tym powinna być szybko przekazywana, tak żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy.
Dokładnie tak. I w przypadku blockchaina właśnie mamy do czynienia z eliminacją tego problemu, tak jak czas oczekiwania na informacje o tym, czy transakcja się odbyła, czy też się nie odbyła.
Czyli informacja o tym, że coś kupiliśmy albo sprzedaliśmy, trafia do kontrahenta i do banku i one później wzajemnie wymieniają się danymi w tej sprawie, ale już sam przebieg transakcji no, trafił do adresata owej transakcji.
Tak.
Tak można by to w skrócie nazwać. I to niektórzy wróżą, że ów blockchain może nawet zastępować państwa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Nie wiem, czy to daleko na wyrost prognoza sporządzona.
Może 2018 rok to za wcześnie, ale kto wie, technologia tak szybko posuwa się do przodu, że jeżeli będzie przyzwolenie na to władz, to być może kiedyś tak może i się stać.
Oby nam tylko prądu wystarczyło.
Intelligent application. To kolejne wyzwanie.
Tak, inteligentne aplikacje. Jest to tak naprawdę trend, który zauważyliśmy już od kilku lat. Tak naprawdę od okolic 2009 roku, kiedy nastąpił wybuch tworzenia różnego rodzaju aplikacji. Jednak jakby wymagający klient potrzebuje dostosowanego produktu. Więc firmy tworzą i doskonalą swoje aplikacje po to, aby też były bardziej potrzebne dla użytkownika, były dedykowane dla konkretnych grup użytkowników. Dlatego też część aplikacji ma już zaszczepioną, że tak powiem, część sztucznej inteligencji.
I tutaj powracamy do tak, niej, bo tak. Ona jest kwintesencją inteligentowania aplikacji.
Tak, i aplikacja może tak naprawdę nauczyć się zachowań użytkownika, co oczywiście przekłada się na różnego rodzaju dostosowanie. Załóżmy, korzystamy z aplikacji, za pomocą której kupujemy różne produkty. Aplikacja, która analizuje nasze zakupy, podpowiada nam, co powinniśmy kupić w pierwszej kolejności na przykład, tak?
Albo może nie kupować, bo coś w banku jest nie tak do końca, tak?
Dokładnie.
Zgromadzone środki nie pozwolą na zrealizowanie tejże transakcji. I w tym kierunku te aplikacje będą coraz bardziej wykorzystywały sztuczną inteligencję i będą się uczyły nas, użytkowników.
Tak, i cofamy się do tego, co powiedział wcześniej Marcin, czyli do zbierania tej ogromnej ilości danych i, jak przed chwilą wspomniał, byle nam wystarczyło prądu i tej rury, przez którą prześlemy te wszystkie informacje.
No i teraz skupmy się na rzeczy, w mojej opinii, gwarantującej no, szersze wykorzystywanie różnorodnych aplikacji, jeśli będzie właśnie gwarancja, że wszystko będzie się odbywało bezpiecznie. Cyberbezpieczeństwo to chyba najważniejsze wyzwanie.
Tak, cyberbezpieczeństwo jest największym wyzwaniem, jest też bardzo szerokim tematem. Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas jest w tym internecie, czy to przez komputer, czy to przez smartfona, tak? Zależy nam na naszej prywatności, jednak no, nie uchronimy się od tego, że pewne mniejsze lub większe dane o nas samych będą przez kogoś zbierane, na co często też sami wyrażamy zgodę, może nawet nie będąc do końca świadomym tego, co robimy. Cyberbezpieczeństwo to jest też bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o zabezpieczanie aplikacji, które są produkowane, tak? Chociażby aplikacje bankowe, systemy bankowe, z których korzystamy. No jeżeli wchodzimy na portal bankowy, chcemy mieć tą pewność, że jednak ten portal bankowy jest bezpieczny. No ale coraz częściej na stronach różnych banków widzimy powiadomienia, czy też widzimy reklamy w telewizji, które są dedykowane ostrzeganiu nas przed niebezpieczeństwami, które czyhają na nas w sieci, tak? Czyli na przykład fałszywe maile, których autorem wcale nie jest bank, proszące nas o login i hasło do naszego konta. Jeżeli człowiek się na to nabierze, niestety może to się wiązać z utratą jego oszczędności, tak? W związku z tym bardzo ważne jest audytowanie systemów, czy to bankowych, czy innych systemów, bo o bezpieczeństwie nie mówimy tylko i wyłącznie w kontekście systemów bankowych, tak? Ale, nie wiem, platform B2B na przykład, gdzie są wymieniane dane pomiędzy kontrahentami. Kontrahenci też muszą czuć się bezpieczni, muszą wiedzieć, że platforma, z której korzystają, jest platformą bezpieczną. Nasza firma również zajmuje się przeprowadzaniem takich audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, rozwiązań, których to celem jest wyszukanie potencjalnych dziur, przez które ktoś nieuprawniony może się do systemu dostać.
Czyli to jest ogromne wyzwanie, tym bardziej, że coraz więcej korzystamy z internetu, posługując się łącznością bezprzewodową, za pomocą Wi-Fi'a, za pomocą właśnie sieci komórkowych. No i tutaj różnorodne ingerencje, wykradanie danych może pozbawić nas po pierwsze prywatności, a po drugie oszczędności.
W 2017 roku wiele razy słyszeliśmy przecież o wyciekach różnych danych albo wręcz o atakach hakerskich. Stąd uważamy, że w 2018 roku cyberbezpieczeństwo będzie jednym z takich mocnych tematów, który się rozwinie.
Ze względu na to, że jeśli chcemy poszerzać te usługi i sieci nam pozwalają poszerzać owe usługi, no to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo będzie na pierwszym miejscu, bo inaczej zaczniemy nie korzystać, skoro mogą nas okraść, mogą nam zabrać zdjęcia, mogą zabrać jakieś prywatne informacje. No tutaj ta pewność powinna być prawie stuprocentowa. Chociaż ja wiem, że to jest trudno osiągnąć coś takiego.
Tak, ale też widać, że jak ważny jest ten temat cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony danych osobowych, tak? Gdzie teraz Unia Europejska pracowała nad dyrektywą, która w maju wejdzie w życie,
maja, tak.
Tak? Czyli tak zwane RODO.
18 maja.
25 maja. Tak.
Każda firma będzie musiała się owej dyrektywie podporządkować.
Ta dyrektywa tak naprawdę już weszła w życie, ale zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 roku i bardzo wiele dużych firm, które się zajmują prawnymi konsultacjami, uważa, że to jest jedno z większych rewolucyjnych tak naprawdę
rozwiązań.
Tak, rozwiązań, na które nie do końca firmy są przygotowane. Musimy tak naprawdę zdać sobie sprawę, że ta ilość danych, którą przetwarzamy, musimy zacząć je zabezpieczać. Stąd wynika też ta dyrektywa.
Także tejże dyrektywie poświęcimy osobny program, żeby uzmysłowić wszystkim, jakie są wymagania w tym zakresie, bo za nierespektowaniem przepisów tejże dyrektywy są ogromne kary. To jeszcze boty. Cóż takiego boty? To takie nowe wyzwanie, czy to już istnieje?
To nie jest nowe wyzwanie. Boty już istnieją też od jakiegoś czasu. Najbardziej popularne są chyba chatboty, z których bardzo chętnie korzysta te młodsze pokolenie. Tak? Jednak starsze pokolenie woli ten kontakt międzyludzki. Woli rozmawiać z prawdziwym człowiekiem. Natomiast chatboty często przyspieszają różnego rodzaju pozyskanie informacji. Na przykład chatbot, który był używany w ZUS-ie, tak? To jest chyba w Polsce jeden z bardziej popularnych chatbotów. Oczywiście takie chatboty już od jakiegoś czasu są w internecie, na różnego rodzaju portalach, sklepach internetowych, gdzie chcąc zaczerpnąć pewnego rodzaju informacje, rozmawiamy tak naprawdę z maszyną, a nie z realnym człowiekiem. I tu znowu wracamy...
Ale słyszymy głos, jaka tu maszyna?
Tutaj bardziej chodzi o wiadomości tekstowe. Bardzo często, kiedy zadajemy zapytanie, bardzo, bardzo popularna stała się teraz platforma Facebook, tak, gdzie próbujemy uzyskać informacje od konkretnych marek o promocjach, o serwisie, o produktach. I najzwyczajniej piszemy wiadomość do takiego profilu, do takiej marki i zaczyna z nami pisać, konwersować bot. I bardzo często my nawet o tym nie wiemy. Tak te chatboty są dobrze skrojone i zorganizowane, że odpowiadają na wszelkie pytania i bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, że piszemy tak naprawdę z botem, tak, a nie z osobą, która...
Czyli z maszyną.
Tak, z maszyną.
Sztuczną inteligencją, która ma zebranych milion pytań i jest w stanie na każde odpowiedzieć.
Dokładnie.
Dokładnie tak. Wracając jeszcze do głosu, bo oczywiście jest dużo chatbotów tekstowych, natomiast są również chatboty, które do nas mówią, tak? W obecnych czasach mamy naprawdę bardzo dobrze dopracowane różnego rodzaju syntezatory mowy, między innymi nasza polska Iwona, która jest bardzo popularna, tak? I trzeba pamiętać o tym, że te rozwiązania są w dalszym ciągu rozwijane, tak jak ostatnio mieliśmy taką sytuację, gdzie dwa chatboty dwóch konkurencyjnych dużych firm na rynku rozmawiały między sobą, tak?
Wymieniały się poradami. A zatem tutaj ta sprawa będzie doskonalona, no bo ja muszę przyznać, że niewielu ludzi lubi pracować w tych firmach telefonicznych, gdzie się dzwoni i próbuje uzyskać informacje, bo to wymaga dużej cierpliwości w kontaktach z klientami, to spokojnie tego żywego człowieka będą zastępowały maszyny i tutaj możemy mieć pewność, że to będzie doskonalone i to będzie się rozwijało.
Tak, ale boty to nie tylko jest kwestia prowadzenia rozmowy z maszyną. My na swoje potrzeby w ramach projektu R&D stworzyliśmy Travelbota, który pomaga w podróżach, tak? Ze względu na to, że wiele osób z naszej firmy często podróżuje do różnych klientów. No i wiadomo, co się z tym wiąże. To są różnego rodzaju check-iny, odprawy, wykonywanie przeróżnych czynności związanych z samym przelotem z miejsca A do miejsca B. No i myśmy w ramach tego projektu R&D, żeby żyło nam się łatwiej, zrealizowaliśmy takiego Travelbota, który robi właśnie za podróżującego samolotem check-iny, no i komunikuje się z nim poprzez standardowo teraz używaną aplikację Skype, tak? I ta nasza aplikacja służy do automatycznej odprawy lotniczej, tak? Dla podróży służbowych, jak również oczywiście wypoczynkowych, tak? No i tutaj też jest wykorzystane uczenie maszynowe, które jest skierowane na komunikację z podróżującym.
Szkoda, że to jeszcze nie funkcjonuje w sieci. Byłoby łatwiej dobrać sobie odpowiedni kierunek, odpowiedni czas wylotu i co najważniejsze, załatwić dokumenty, jeśli chodzi o samą podróż.
No to tylko kwestia czasu, kiedy to się udostępnimy tak, jako już produkt na szerszy rynek.
A na zakończenie opowiemy jeszcze o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. No i na koniec zostawiliśmy sobie tę wisienkę, czyli wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Jak tutaj to przyspieszy? No, urządzenia na pewno będą taniały, to należy się z tym liczyć, bo coraz więcej jest użytkowanych, no ale jest ta cena jednak swego rodzaju barierą. Czy możemy tutaj na jakieś nowe pomysły na ten VR liczyć?
Jeżeli rozmawiamy o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, to powinniśmy te tematy rozdzielić, chociaż one się świetnie uzupełniają. Zacznijmy może od wirtualnej rzeczywistości. Jest to tańsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o sprzęt, ponieważ w niektórych przypadkach wystarczy nam tak naprawdę telefon z aplikacją Android lub iOS i tak zwane cardboardy, czyli takie pudełeczka, w które możemy sobie ten telefon włożyć i na przykład zagrać.
Założyć
tak,
na czoło.
Tak, dokładnie, założyć na czoło. Są również dedykowane rozwiązania, jeżeli się nie mylę, to z firmy Samsung, które już nie potrzebują telefonu. Są troszeczkę droższe, ale bardziej wydajniejsze. Jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, ja zastosowanie tej technologii widzę głównie w dwóch obszarach. Gry. Czy to jest plus, czy minus, ponieważ no, ludzie mogą się przenieść tak naprawdę w inny świat za pomocą tej technologii. Drugie fajne rozwiązanie to jest możliwość sprawdzenia lub kupienia na przykład mieszkania, zanim ono w ogóle powstanie. Bardzo już częstą praktyką stosowanie jest tego rozwiązania przez deweloperów, którzy tak naprawdę nie rozpoczęli jeszcze inwestycji, a potencjalny kupujący może nie tylko zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie czy dom, a nawet się po nim przejść, dobrać kolor ścian, wyposażyć je, tak naprawdę zamieszkać na kilka chwil i podjąć decyzję o takim zakupie.
A kupowanie sukienki, płaszcza, butów jest też...
Tutaj byśmy poszli w kierunku rozszerzonej rzeczywistości, ponieważ to rozwiązanie jakby nakłada nam wirtualną rzeczywistość na to, co się dzieje wokół nas dookoła. I owszem, już są aplikacje, które pozwalają nam na przykład stanąć przed lustrem i w telefonie tak naprawdę zobaczyć siebie w innym ubraniu. Co więcej, możemy za pomocą takiego rozwiązania też umeblować swoje mieszkanie. W czasie rzeczywistym możemy sprawdzić, jak będzie wyglądała sofa w odpowiednim miejscu, a jak będzie wisiał obraz na drugiej ścianie, tak?
Także tutaj nastąpi przyspieszenie, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, tak żebyśmy mogli nasze rzeczywiste potrzeby no jakby w czasie rozłożyć i w przyszłość trochę jakby przełożyć.
Tak, tak, dokładnie. To może na pewno przyspieszy pewne procesy decyzyjne. Też nie obawiałbym się tego, że rozszerzona rzeczywistość jest taka droga, jeżeli chodzi o komercyjne użycie, bo również wystarczy do tego czasami smartfon. Jednak specjalne systemy, które są na przykład rozwiązanie Microsoftu, HoloLens, są takie okulary, które są bardzo drogie, są wykorzystywane w systemach technologicznych. Tak na przykład nasza firma takie rozwiązania wprowadza w jednej z większych firm laboratoryjnych. I na to niestety taka osoba, która chciałaby z tego skorzystać, nie może sobie pozwolić, bo to jest kilka
przeciętny użytkownik.
Tak, przeciętny użytkownik. To jest po prostu za duży koszt zakupu tego rozwiązania.
Natomiast do biznesu nadaje się to idealnie, biorąc przykład, o którym wspomniał Łukasz. Czyli firmy laboratoryjne, tak? Jeżeli mamy do czynienia z różnego rodzaju próbkami, te próbki są opisane gdzieś, w jakimś systemie informatycznym. Żeby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące tej próbki, musimy na przykład zeskanować tą próbkę, podejść do komputera i zobaczyć, co tam jest. Wykorzystując okulary HoloLens, myśmy usprawnili takie działanie osoby pracującej w laboratorium, ponieważ ta osoba podchodzi do specjalnie oznakowanej próbki z założonymi okularami. Okulary, skanując ten kod, od razu tej osobie przed oczami wyświetlają wszystkie informacje, które dotyczą tej próbki, tak? Wyświetlają zadania, które trzeba wykonać, kolejne zadania, które trzeba wykonać z tą próbką, tak? Więc mamy tak naprawdę tutaj do czynienia z naprawdę bardzo dużym przyspieszeniem naszej codziennej pracy, a wykorzystanie takich HoloLensów w systemach laboratoryjnych to jest jeden z przykładów. Inna polska firma wykorzystała te same HoloLensy w rozwiązaniu dotyczącym medycyny, tak? Gdzie lekarze mogą obserwować dokładnie zachowanie serca, analizować przekrój tego serca, wykonywać wirtualne operacje i tego
rozwiązania. Bez otwierania pacjenta?
Bez otwierania pacjenta. I tego typu rozwiązania powstają właśnie w Polsce. Polska pod tym względem jest naprawdę bardzo innowacyjnym krajem.
Do tego, jeśli dołożymy owe zakupy, czyli możliwość zobaczenia się w przyszłości w futrze, które kosztuje sporo pieniędzy, tak, albo w nowej sukience, co jest istotne dla pań, no to rzeczywiście może być to bardzo rewolucyjne rozwiązanie. Tak pokrótce, proszę Państwa, no widzimy ten 2018 rok, jeśli chodzi o nowe rozwiązania technologiczne, o których opowiadali nam dzisiaj Łukasz Stypułkowski, Product Manager, oraz Marcin Bartoszuk, Chief Technology Officer z firmy Software Hut w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękujemy.